Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa, witam Ojca. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o Centrum Pielęgnacji Caritas. To centrum akurat znajduje się w Toruniu, ale myślę, że takich centrów w Polsce jest sporo. Witam moich gości miłych. Siostra dyrektorka centrum, dyrektorka?
Jak tak, to powiedzieć? Dyrektor.
Siostra dyrektor centrum, siostra Pelagia Cichawa, karmelitanka Dziesiątka Jezus oraz pani Bernadeta Zawicka, która jest koordynatorem hospicjum domowego.
Witam serdecznie.
Jest tych centrum trochę w Polsce, siostro?
Tak, no każda diecezja prowadzi Caritas, a Caritas prowadzi stację opieki, więc to już jest sieć w całej Polsce. We wszystkich większych miastach jest Caritas, działa i obejmuje opieką także i chorych.
To bardzo dobra informacja, ponieważ tutaj szczególnie po audycjach, po tych audycjach, które są w Radiu Maryja, są telefony od osób opiekujących się osobami, swoimi bliskimi, obłożnie chorymi, terminalnie chorymi, które pytają, gdzie można uzyskać pomoc. Sytuacja w Polsce jest taka, że przeważnie, kiedy osoba chora wypisywana jest ze szpitala, to jest tylko pod opieką rodziny. Ta rodzina to najczęściej starsza żona, starszy mąż albo jedno z dzieci. Wiadomo, że w takiej sytuacji opieka jest nadmiernie obciążająca, wyczerpująca, że w zasadzie czasami trudno sprostać wszystkim wymogom opieki. Wy jako Caritas możecie wspomóc, prawda?
Tak, oczywiście. Caritas prowadzi różne formy pomocy osobom chorym, osobom ubogim. Robimy to już od 20 lat, bo Caritas, wiadomo, istniała po wojnie, potem została zlikwidowana i tak mniej więcej od 20 lat dopiero tworzymy swoje struktury i różne formy pomocy. Ale myślę, że na tym etapie, na którym jesteśmy, to naprawdę Caritas prowadzi taką wszechstronną pomoc i staramy się ciągle nad tym pracować, żeby te osoby, które się do nas zgłaszają, naprawdę tę pomoc w sposób taki realny otrzymały.
A co konkretnie robicie w Toruniu? Jakie formy pomocy stosujecie?
W Toruniu nasze Centrum Pielęgnacji, bo w ogóle w Toruniu są dwie stacje opieki. Nasza stacja na Rubinkowie, Centrum Pielęgnacji Caritas.
Którą kiedyś prowadziła siostra Zygmunta Kaszuba. Tak. Pozdrawiamy ją serdecznie przez parę lat.
I Toruńskie Centrum Caritas na ulicy Bydgoskiej. I nasze Centrum Pielęgnacji Caritas istnieje już od 1998 roku i jego założycielką była siostra Zygmunta, która prowadziła je przez szereg lat, ponad 15 lat. I to, co teraz mamy, to jest jej dzieło oczywiście. Ja jestem dyrektorem dopiero od 2 lat, ale po prostu nasze centrum stara się wyjść naprzeciw potrzebującym. Wiadomo, że no, ludzie potrzebujący to są ludzie w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej. I my obejmujemy od dzieci aż do tych osób, które już odchodzą. Więc mamy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i otaczamy je opieką. Prowadzimy zajęcia dla osób.
Właśnie, co to są za dzieci? Dlaczego taka świetlica jest potrzebna? Może troszeczkę o tym powiedzmy.
Myślę, że po prostu to są dzieci z różnych rodzin i z różnych sytuacji życiowych. Są dzieci ubogie. Wiadomo, że teraz stopa bezrobocia jest bardzo wysoka, w Toruniu także, więc właśnie są często to rodziny objęte problemem bezrobocia. Chyba najbardziej potrzebna jest teraz praca dla wszystkich. Są dzieci z rodzin na przykład rozbitych, gdzie wychowaniem dziecka zajmuje się tylko jeden z rodziców. Tak. Są dzieci z rodzin zastępczych.
Dzieci, które wracają po szkole do domu, w którym nikogo często nie ma, prawda? Bo rodzice zajęci też.
Oczywiście.
Tak?
Po prostu do naszej świetlicy może zgłosić się każde dziecko, które potrzebuje pomocy, potrzebuje jakiejś takiej formy aktywnego spędzenia czasu. I my tym dzieciom pomagamy.
Czy tam jest również odrabianie lekcji?
Tak, rozumiem, jest odrabianie lekcji. Dzieci otrzymują posiłek.
Żeby to nie była tylko zabawa.
Tak, nie, zabawa nie tylko, oczywiście, bo to jest wiadomo. Bardzo pierwsze, co robimy, to jest pomoc w odrabianiu lekcji. Każda świetlica ma swój program, więc te pierwsze godziny są na odrabianie lekcji, potem jest posiłek i potem jest także czas na zabawę. Wiadomo, że Staramy się pomóc dzieciom na różnych płaszczyznach. I w odrabianiu lekcji. Jest to także taka pomoc socjalna, że otrzymują posiłek, otrzymują artykuły szkolne, odzież, kiedy zachodzi taka potrzeba. Wspieramy też takie rodziny w bardzo trudnej sytuacji żywnością. Także po prostu staramy się pomóc. W świetlicy także pracuje pani psycholog i wtedy, kiedy jest taka potrzeba, pracuje z dzieckiem i z jego rodziną.
A więc patrzycie na dzieci, jakoś rozeznajecie, jakie potrzeby są najważniejsze.
A tak oczywiście, bo jak dziecko przychodzi, no to pierwsze zadanie nasze to poznać to dziecko. No jaka jest jego sytuacja, jakie są jego potrzeby, jak możemy pomóc.
To dzieci, co dalej?
Potem są osoby niepełnosprawne. Prowadzimy taki program wsparcia dla osób niepełnosprawnych, kompleksowa rehabilitacja w Caritas Diecezji Toruńskiej. I w ramach tego programu osoby niepełnosprawne uczestniczą w terapii zajęciowej, mogą skorzystać z rehabilitacji i wybierają się razem z nami na różne wycieczki, imprezy integracyjne. Także staramy się im pomóc w tym, żeby ich życie stało się bogatsze i pełniejsze.
Siostro, ponieważ tu chciałabym dopytać, ponieważ w Toruniu i myślę w wielu tych miastach, w których są te stacje Caritas, jest sporo różnych placówek dla osób niepełnosprawnych. Na ile jest potrzeba jeszcze, żeby Caritas stworzyło? Czy to jest jakaś, czy pomagacie osobom niepełnosprawnym w ramach jakiejś struktury konkretnej, nie wiem, środowiskowego domu, czy warsztatach terapii, jak to jest?
Nie jest to, w naszym przypadku nie jest jakaś konkretna struktura, prowadzimy tylko taki program wsparcia. Ten program będzie się teraz kończył w marcu i od kwietnia zaczynamy nowy program wsparcia. I dlatego w takim, to jest taki program nasz, autorski niejako, prawda? Więc my rozeznajemy potrzeby, te, które jeszcze są,
jak
prawda?
Tak.
Wychodzimy naprzeciw tym osobom, które nie są objęte taką opieką instytucjonalną. Mogą to być także osoby starsze, osoby chore. W ramach tego programu do tej pory prowadziłyśmy na przykład wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego. I każda osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności, bezpłatnie mogła otrzymać potrzebny sprzęt.
Bo w tych placówkach, o których mówiłam, o których wspomniałam, tych placówkach rehabilitacyjnych, przeważnie jest konieczna obecność codzienna, od godziny do godziny. U was pewnie...
Nie, u nas troszkę to inaczej wygląda, bo na przykład można
to jest ważne,
skorzystać.
Celowo to dopytuję, bo często jest tak, że osoba niepełnosprawna zwyczajnie chciałaby gdzieś być, w jakimś środowisku, ale zwyczajnie nie jest w stanie codziennie wstać na określoną godzinę, na przykład wstać o 8, żeby o 9 znaleźć się już w jakiejś placówce, prawda? I codziennie.
To znaczy u nas to jest w ten sposób, że można korzystać z określonej formy wsparcia. Na przykład z rehabilitacji, jeśli ktoś ma taką potrzebę. Albo na przykład zajęć komputerowych. Prowadzimy takie zajęcia komputerowe dla osób na przykład starszych, które mogą przyjść i zacząć od zera. I tylko w tym na przykład uczestniczyć. W takim wymiarze, jakim chcą.
I również rehabilitacja na miejscu, rehabilitacja, kinezyterapia
tak zwana. Mamy rehabilitację na miejscu, dość rozbudowaną. Mamy podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc jeśli ktoś potrzebuje rehabilitacji, może skorzystać bezpłatnie u nas. I w ogóle akurat nasza stacja działa w ten sposób, że nie prowadzimy działalności odpłatnej. Wszystkie usługi, które świadczymy, każda forma pomocy jest bezpłatna. Więc prowadzimy rehabilitację na miejscu i mamy wszystkie podstawowe zabiegi, takie, które są potrzebne i w domach chorego. Trzech rehabilitantów codziennie wychodzi i rehabilituje chorych w ich domach.
Tak. Następna grupa to osoby ubogie.
Ubogie, tak. Dla osób ubogich prowadzimy na przykład wydawanie odzieży. Raz w tygodniu można w czwartek od 8 do 12 zaopatrzyć się u nas w odzież. Można też tą odzież, na przykład jeśli ktoś ma, a chciałby ofiarować, przynieść ją do nas.
Właśnie chciałam spytać,
po prostu pośredniczymy.
Skąd ta odzież?
To jest odzież częściowo właśnie od mieszkańców Torunia, a także otrzymujemy pomoc w formie odzieży z Francji. Mamy taką zaprzyjaźnioną organizację Dobre Serce, prowadzoną przez pana Kajzera i on tak już tak cyklicznie przywozi nam tę odzież. No. Poza tym
taki jest stereotyp, jeżeli chodzi o odzież. Stereotyp funkcjonuje. Niedawno czytałam w jakiejś gazecie, jakoś przypadkowo wzięłam jakąś gazetę, gdzie w artykule było jakoś tak wyakcentowane, że ludzie, katolicy oddają poszarpaną odzież dla ludzi biednych. Jak to jest?
To znaczy, u nas też to się nieraz zdarza, ale po prostu my segregujemy tę odzież. I ja myślę, że to każdy, kto oddaje, to powinien to robić z takim wyczuciem, prawda, że mnie się to już nie przyda, ale komuś jeszcze może się przydać, no i to wiadomo, co się jeszcze może przydać, dobre, prawda? Czyste. Żeby to było dobre, czyste, no. Ale to nie tylko odzież zresztą, bo tak, uczestniczymy w tym programie PAD 2013, uczestniczyliśmy, prawda, w tej chwili się już skończył.
Co to jest za program?
Program żywnościowy pomocy najuboższym, prawda, mieszkańcom Unii Europejskiej. I w naszym, akurat w naszym ośrodku z takiej pomocy korzystało 1800 osób.
Ojej.
No, tych osób potrzebujących jest naprawdę dużo. I na przykład nie wszyscy jeszcze wiedzą, że można było z czegoś takiego skorzystać, bo prowadziliśmy ten program od początku roku i na przykład w listopadzie jeszcze przychodziły osoby i mówiły, a ja nie wiedziałam. Naprawdę tych osób potrzebujących jest dużo. I nieraz zdarza się tak, że nawet ktoś teraz przychodzi i mówi, siostro, chociaż chleba.
Siostro, a takie programy pewnie nie tylko ta placówka w Toruniu, ale w całej Polsce.
Tak, prowadząc to był ogólnopolski program, naprawdę.
Warto o czymś takim, nawet gdybyśmy my otrzymali informację, że taki program rusza, to też będzie jakąś pomocą, więc dobrze by było w naszą stronę też nieraz, my się staramy rozeznawać wszystko, tak, ale może gdzieś nam coś umknąć, a tu będzie to, będzie też pomoc.
Z uprzejmości radia.
Tak, no w tej chwili akurat jeden się
skończy, to bardzo ważne.
A drugi będzie, ale ma być ruszyć ten program, więc mówię, jeśli ktoś na przykład przychodzi do nas, nawet no w takiej doraźnej sytuacji, że siostro, naprawdę nie mam co jeść i są takie osoby, które mówią chociaż chleb.
Mm-hmm. A oprócz tego prowadzicie systematyczne dożywianie, prawda?
Tak, codziennie rano o godzinie 9 wydajemy posiłek dla osób ubogich i każdy może z takiego posiłku skorzystać. Nie potrzeba mieć żadnego tam skierowania z MOPR-u, nic. Każdy, kto przychodzi, otrzyma posiłek.
I ile osób z tego korzysta? Tu nawet nie chodzi o dokładną liczbę.
To znaczy tak, dziennie mniej więcej 130 osób.
Kto przygotowuje te posiłki?
Nasi pracownicy, bo mamy pracowników, prawda, rozumiem. Więc no staramy się po prostu rozeznać potrzeby. To wszystko rodziło się niejako spontanicznie. Przychodziły osoby potrzebujące, więc poszczególne te działy rodziły się tak niejako na zapotrzebowanie ludzi.
To te trzy formy pomocy, a jeszcze jedna dość taka rozbudowana forma pomocy to pomoc osobom chorym, obłożnie chorym. Zwracam się teraz, dziękuję siostro, zwracam się teraz do pani Bernadety, która jest koordynatorem tej pomocy domowej, hospicjum domowego. Pani Bernadeto, jakie formy pomocy stosujecie? Kim się opiekujecie po prostu?
Opiekujemy się ludźmi obłożnie chorymi w domach. Trafiamy tam do nich poprzez skierowania od lekarza, bądź też takie osoby z bliskiego otoczenia pacjenta trafiają do nas ze skierowaniem i zajmujemy się opieką długoterminową i opieką paliatywną. Opieka długoterminowa zajmuje się pacjentami z odleżynami karmionych przez sondę, z cewnikiem, w oleja założonym do pęcherza.
To, o czym mówiłam na wstępie, że mieliśmy ostatnio kilka takich audycji, mówiliśmy o programach wsparcia dla opiekunów. Został tutaj w Toruniu wydany taki poradnik opieki nad osobami obłożnie chorymi. Jest olbrzymia potrzeba pomocy tym osobom, które po wyjściu ze szpitala są w domach. A będą w tych domach jeszcze często wiele lat, prawda?
Tak.
Często leżąc w łóżku.
Tak, my do takich osób trafiamy, staramy się nieść im pomoc. Uczymy takie rodziny, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w domu. I u pacjentów opieki długoterminowej zaopatrujemy odleżyny, stosujemy różne opatrunki, które ułatwiają proces gojenia, żeby rodzinom było łatwiej opiekować się takim pacjentem. Pomagamy też w takich sytuacjach, kiedy nie potrafią ludzie na przykład poradzić sobie z karmieniem przez sondę czy przez pega. Często też taki problem stwarza nawet zmiana pampersa, bo rodzina nie jest do tego przygotowana. Więc my, trafiając do takiego domu, uczymy rodzinę, jak sobie radzić z takim pacjentem, a przy tym, że uczymy ich, też pomagamy im w takich sytuacjach. I właśnie w opiece długoterminowej często się zdarza, że takim pacjentem opiekujemy się dość długo, natomiast w opiece terminalnej ten okres opieki bywa krótszy, tak, dlatego wiadomo, że stan pacjenta jest też inny.
Tak. Tu chciałam jeszcze zapytać, czy może być tak, że ktoś, kto odbiera, mówię tak potocznie, odbiera swojego bliskiego ze szpitala i wiadomo, że ta osoba no, będzie leżąca, może zwrócić się do stacji Caritas i poprosić o pomoc?
Tak, każda osoba może zwrócić się do nas o pomoc i myślę, że uzyska każdy tą pomoc od nas. Dlatego, że jak trafia rodzina do nas i przychodzi i pyta, co ma w takiej sytuacji zrobić, to zawsze udzielimy informacji, zawsze pielęgniarka może przyjść na taką wizytę, podpowiedzieć, poradzić, wskazać ewentualnie placówkę, do której może się zwrócić, jeżeli my nie jesteśmy w stanie takiej pomocy zapewnić. Ale na pewno nikt nie wyjdzie od nas bez pomocy takiej, nawet słownej, żeby poradzić pacjentowi.
Zastanawiam się, na ile ludzie opiekujący się swoimi bliskimi w domu wiedzą o tym, że mogą uzyskać pomoc również Caritas w tym względzie.
Większość przychodni zna naszą pracę, większość lekarzy zna naszą pracę też w szpitalach i jak pacjent wychodzi ze szpitala, to już stamtąd uzyskuje informację, że pacjent może zgłosić się o taką pomoc do Centrum Pielęgnacji Caritas, że są pielęgniarki, które świadczą opiekę długoterminową na oddziale onkologicznym. Lekarze wiedzą, że są pielęgniarki i lekarze. Jest cały zespół, który świadczy opiekę hospicyjną, domową. Więc już stamtąd pacjenci wiedzą. My staramy też się informować wszystkie takie osoby, które do nas przychodzą, że mogą z takiej pomocy skorzystać.
Czy jest tak, że pielęgniarka na przykład dociera do danej rodziny na przykład 2 razy w tygodniu? Czy to jest jakaś systematyczna może być pomoc? Czy to tylko informacyjna?
Nie, to jest pomoc systematyczna i pielęgniarka opieki długoterminowej jest u pacjenta minimum 4 razy w tygodniu. Natomiast w opiece długoterminowej pielęgniarka jest minimum 2 razy w tygodniu. Jeżeli jest potrzeba częściej, to częściej. Lekarz jest minimum 2 razy w miesiącu. Jak jest potrzeba częściej, jest częściej. Jest też pracownik socjalny, jest też psycholog i jest też rehabilitant. Oprócz tego pacjenci mogą skorzystać u nas ze sprzętu medycznego, bo taką wypożyczalnię też mamy. I taki sprzęt, który ułatwia opiekę nad takimi pacjentami, jest u nas dostępny.
Tak, to mówi pani Bernadeta Zawicka, która jest koordynatorem hospicjum domowego przy Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu. Chciałabym jeszcze zapytać pani Bernadeto, czy wiadomo, że człowiek obłożnie chory musi... No, jest potrzeba pampersów, pieluchu majtek i tak dalej. I jak to jest z jakimś takim pomocą w tym względzie? To wszystko jest drogie. No, niby można kupić jakąś ilość na receptę, prawda? Ale jak to jest? Czy wy również możecie, czy Caritas może wspomóc w tym względzie?
Są takie sytuacje, że rodziny zwracają się do nas o tą pomoc i jeżeli dysponujemy materiałami takimi właśnie specjalistycznymi, to zawsze pomagamy tym ludziom. Pacjenci nasi zwracają się często z taką pomocą, z taką prośbą o taką pomoc, dlatego że tam po prostu tych materiałów używa się bardzo dużo, więc zapewniamy tym ludziom materiały opatrunkowe, pampersy. Są osoby, które nam oddają pampersy, my je przekazujemy dalej.
Bo osoba zmarła na przykład.
Na przykład zmarła, tak. Przynoszą je do nas, my przekazujemy tym, którzy potrzebują. Jak już siostra dyrektor wspomniała, otrzymujemy też takie materiały z Francji. I z tych materiałów też wszystkim pacjentom dostarczamy takie zaopatrzenie w pampersy czy w inne środki medyczne.
A powiedzmy jeszcze kilka słów o tej opiece pomocy hospicyjnej. To jest opieka nad osobami terminalnie chorymi, z chorobami onkologicznymi bądź z chorobami, z ciężkimi chorobami układu krążenia, prawda? Co do których no wiadomo, że ten czas opieki może być krótszy. Czy różni się jakoś jedna opieka od drugiej? Czy to są te same formy?
To znaczy...
Pewnie podobne,
bardzo
prawda?
Podobne, oczywiście. Tak. Myślę, że każdy z nas, docierając do pacjenta, podchodzi do niego z jakąś taką serdecznością i życzliwością. Wchodząc w takie środowisko, staramy się dopasować do tej rodziny i rozpoznać w tej rodzinie takie największe potrzeby. No pewnie nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom, natomiast staramy się zapewnić takie najważniejsze potrzeby, jakie pacjent ma w stosunku do nas, jakie rodzina ma w stosunku do nas. Staramy się być takimi partnerami, i z życzliwością podejść do każdego. I to jest taki czas, kiedy każdy potrzebuje wsparcia, obecności drugiej osoby. To jest bardzo trudny czas, nie tylko dla pacjenta, także dla nas, bo my stajemy się jakby częścią każdej rodziny. Więc staramy się rozwiązać każde sytuacje, odbierać każde telefony, nieważne czy to jest 12 w nocy czy 3, i być w miarę naszych możliwości zawsze u takiego pacjenta. Potem też po odejściu takiego pacjenta mamy wsparcie psychologiczne, mamy psychologa.
To tak jak w hospicjach po prostu.
Tak jak w hospicjum, tak.
Takie formy. Tak, przypomina mi się rozmowa z moją znajomą, która opiekowała się swoją mamą onkologicznie chorą. I właściwie opiekowała się bardzo pięknie. Właściwie skorzystała z opieki hospicyjnej, z pomocy hospicyjnej chyba 4 dni. I powiedziała mi, że te 4 dni były dla niej tak pięknym czasem. Poczuła się jak w rodzinie. Poczuła się taka... Wreszcie miała poczucie bezpieczeństwa. I pewnie to też
to jest najważniejsze. Tak. Poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze. Dlatego, że ci ludzie czekają na nas i myślą sobie, no jak ta pani przyjdzie, to na pewno nam pomoże. Ona na pewno coś poradzi. I my zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie dla każdej sytuacji. Pewnie, że nie zawsze jest wszystko w naszej
tak
mocy.
Tak jakby się chciało, prawda?
Tak, ale jeżeli jest tylko jakieś wyjście, to zawsze staramy się go poszukać i zawsze staramy się pomóc.
Dziękuję bardzo. To pani Bernadeta Zawicka, koordynator hospicjum domowego przy Centrum Pielęgnacyjnym Caritas. Chciałabym jeszcze zapytać pani o taką chyba dość trudną sprawę, bo powiedziały pani o bardzo, szczególnie tutaj siostra, pani Bernadeta też zresztą, o tych wielu formach pomocy osobie potrzebującej. A więc tę pomoc musi świadczyć sporo osób. Cały sztab osób. Tyle form, wiadomo, dlatego spytałam, kto to robi, prawda? Kto gotuje te obiady, kto i tak dalej. A więc są to pracownicy,
tak,
prawda?
Mamy nasze centrum zatrudnia w tej chwili 60 osób. To niektóre osoby są na umowę o pracę, oczywiście pełnoetatowi pracownicy. Niektórzy mają umowę zlecenie, na przykład niektóre panie pielęgniarki pracują na oddziale onkologicznym i u nas także w hospicjum domowym mają tak dodatkowo na umowę zlecenie pracę. Tak. A poza tym wolontariusze. I myślę, że tu taki apel do wszystkich, że ja jak tu przyszłam do pracy, to tak odczułam, że brakuje nam właśnie takich kompetentnych wolontariuszy. Osób, które by nam pomogły w tej pracy, którą my na co dzień wykonujemy.
Co to znaczy kompetentne?
Często się na przykład zgłasza młodzież, ale wiadomo, młodzież nie ma takiego przygotowania do takiej pracy.
To znaczy kompetentnych, to znaczy...
A można się gdzieś przygotować, siostro? Można się gdzieś przygotować do takiej kompetentnej posługi, kompetentnego zaangażowania.
Jako wolontariusz.
No, młodzi ludzie chcą, tak? I teraz im powiedzieć, wiecie co, wy jesteście nieprzygotowani.
Nie chodzi o to, żeby powiedzieć nieprzygotowani. Nie, nawet to nie chodzi o to, żeby być przygotowanym jakoś tak fachowo, na przykład do opieki nad chorymi, bo chodzi o takie przygotowanie ludzkie niejako. Nie trzeba mieć nie wiadomo jakich umiejętności, bo tak, jak ja zauważyłam w swojej pracy, nie ujmując nic osobom młodym, to bardzo często młode osoby mają dużo zapału na początek, a mało wytrwałości do końca. Taka praca nawet z osobą chorą wymaga naprawdę poświęcenia czasu i takiego, zanim ona nabierze nam zaufania do tej osoby, prawda? To minie trochę czasu. I tak, żeby naprawdę i to takie umiejętności mieć takie właśnie wyczucia co do tej osoby, jak mogę pomóc, na ile mogę pomóc. No to myślę,
tak,
że to
że w ogóle praca z wolontariuszami jest dość, powiedziałabym, dość trudna i odpowiedzialna. Ja zawsze jak przychodzą wolontariusze do jakoś tak, mam kontakt z kandydatem na wolontariusza, to mówię, nie podejmuj decyzji już teraz. Masz czas na rozeznanie. Jeżeli ty chciałbyś pomagać i będziesz się męczył w tej pomocy, to nie, to powiedz mi po miesiącu czy po dwóch, że nie. Musisz rozeznać, czy to jest twoje miejsce, prawda? I potrzeba takiego czasu też dla każdego, szczególnie dla młodego człowieka. Bo wiadomo, że jeżeli wolontariuszem jest pielęgniarka, która jest na emeryturze i chciałaby jeszcze, no, no, pomagać zwyczajnie, no to jest sprawa łatwiejsza. A młodzi ludzie no szukają i mają prawo chyba do szukania swojego miejsca, swojego powołania jak gdyby, prawda? Tak. Ale ja chciałam, dobrze, że tu ten wątek niejako się pojawił, bo ja chciałam panie zapytać o właśnie o to przygotowanie takie ludzkie, przygotowanie duchowe, bo wiadomo, przygotowanie fachowe musi być, jeżeli tyle form macie. No wiadomo, ugotować obiad ktoś musi umieć, pielęgnować chorego również i tak dalej, pracować z dzieckiem przy odrabianiu lekcji też trzeba umieć, bo przecież wiadomo, programy szkolne już są, no nie wiem, czy emerytowana nauczycielka jakiegoś przedmiotu nie musi się przygotować do tego, jak pomagać przy odrabianiu lekcji. Pewnie tak. Ale myślę o takiej innej sprawie jeszcze. Ostatnio, jak to zacząć? Rozpoczął się Wielki Post i Ojciec Święty Franciszek wydał dokument pewien na Wielki Post, gdzie jest taki fragment o pomaganiu, o tym jak powinniśmy pomagać, że powinniśmy pomagać, ja powiem tak zwyczajnie, po ludzku, z radością, zwyczajnie pomagać drugiemu człowiekowi, to znaczy myśleć, że ten człowiek, któremu pomagamy, jest takiej samej wartości jak my, jest obdarzony godnością i tak dalej, i tak dalej. Ojciec Święty nawet w jakiejś wypowiedzi ostatnio mówił, że rzucamy grosz nie patrząc na człowieka, prawda? O tym samym przecież mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia wyraźnie. Pamiętam, tutaj analizowaliśmy pewnie z 20 lat temu tę encyklikę kilka razy, gdzie zwracaliśmy uwagę na ten aspekt właściwej postawy wobec osoby, którą otaczamy opieką. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, musimy być na tej samej płaszczyźnie. Jeżeli ustawiamy się na jakimś piedestale, to nie jest żadna pomoc. To nie jest pomoc. I tutaj przed audycją wspomniałam o tym, a siostra mi odpowiedziała, przecież to nic nowego, prawda?
Tak.
Wszystko to jest już gdzieś. Mhm. Tak, proszę siostra.
I właśnie jak ja zaczęłam pracę w Caritas, to najtrudniejszym chyba dla mnie do przyjęcia było to, że to jest Caritas, że oczekuje się od nas czegoś więcej, że nie tylko nazywamy się Caritas, ale ten Caritas naprawdę w Caritasie jest.
Caritas to znaczy miłość.
Tak,
to,
miłość, tak. Mhm. Staram, ja przynajmniej jako osoba, z taką formacją, jaką mam zakonną i z tym, co w swoim życiu doświadczyłam, prawda? Staram się wyjść naprzeciw ludziom, ich oczekiwaniom, tym, którzy przychodzą nieraz z różnymi bardzo problemami. I nieraz sama doświadczam, że brakuje mi na przykład cierpliwości, że znowu kolejna osoba przyszła i znowu to samo mówi, prawda?
Albo za dużo mówi, prawda? Już się prawie o co chodzi, a ta osoba jeszcze mówi. Jak tutaj się zachować, żeby dać jej się wypowiedzieć?
To ja myślę, że to, no pierwsze, zawsze trzeba trwać przed Bogiem, naprawdę. I teraz aktualnie przeżywamy takie specjalne doświadczenie dla mnie też i dla innych osób, które współpracują ze mną w tym, że zaczęliśmy organizować dla osób bezdomnych kurs Alfa. Mm-hmm. Już 7 spotkań się odbyło.
Co to jest takiego?
Kurs to jest taki kurs ewangelizacyjny. Bo jak ja
niby
mówiłam,
wiem, ale chciałabym, żeby
słuchacze zrozumieli, że przychodzą do nas codziennie osoby na posiłek. Gros tych osób to są osoby bezdomne, uzależnione. Mm-hmm. Dajemy im jeść.
Daleko od kościoła.
Daleko od kościoła,
prawda?
Bardzo daleko. I teraz dajemy im jeść. I tak zadałam sobie pytanie, czy my możemy dać im coś więcej? Mm-hmm. Czy możemy im dać Boga? Nie tylko talerz zupy. I ponieważ w naszym budynku, tam gdzie jest Caritas, działa wspólnota Promisja, więc zaproponowałam wspólnocie, abyśmy razem zorganizowali dla tych osób bezdomnych kurs Alfa. To jest taki kurs ewangelizacyjny, który polega na wprowadzeniu w podstawowe prawdy wiary.
Ale mam nadzieję, że to się... nie jest warunkiem dostania talerza zupy, nie jest uczestnictwo.
Nie, zaprosiliśmy. Tak. Zaprosiliśmy, kiedy była Wigilia uroczysta u nas, zaprosiłam wszystkich, którzy byli na tej Wigilii, że jest taka możliwość, że codziennie w piątek będziemy się spotykać. I przebieg tego spotkania wygląda mniej więcej tak, że najpierw jest kolacja, potem wykład, a potem spotkanie w grupach. I rzeczywiście nie wszyscy odpowiedzieli, oczywiście. Na pierwsze spotkanie przyszło ponad 30 osób. I tak mniej więcej panowie, bo to głównie panowie, trochę pań też mamy, się trzymają. No i już tak razem przeżyliśmy tych 7 spotkań, prawda? I już po tych spotkaniach widzę, jak wiele im to naprawdę dało. Że zaczyna się budzić w nich inne myślenie. Oni zaczynają chcieć na przykład wyjść z nałogu i pytają mnie, siostro, no ograniczam się, bo nie mogę całkiem odstawić alkoholu, bo będę miał padaczkę, ale ograniczam się. I jak jechaliśmy na przykład, bo tam zawsze na kursie Alfa jest weekend, takie dwudniowe wyjazdowe spotkanie, więc ja troszkę się bałam, że no jak panowie wytrzymają 2 dni bez alkoholu i jak to będzie, bo tam trzeba będzie noc spędzić. Ale zaskoczyli mnie, naprawdę zaskoczyli mnie tym, że wytrzymali bez alkoholu.
Czyli ważne, żeby dać komuś zasmakować trochę innego
życia.
Tak,
tak. A to naprawdę, i to był smak. Jak wrócili, Piotruś taki mówi, tak siostro, było tak pięknie. Naprawdę.
A więc zobaczenie, że ten człowiek nie potrzebuje tylko miski zupy, ale też trzeba mu może jeszcze coś innego zaproponować.
Tak, i to, że to jest to, co pani mówiła. Taki sam człowiek jak ja. To mnie bardzo ustawiło, żeby ich zrozumieć, bo często tak idziemy ulicą, widzimy, pijak stoi, pijak. Ale jak mamy spotkanie w grupach i oni mówią o sobie i powiedzą, dlaczego stali się pijakami, jakie było ich życie, że od na przykład 14 roku życia ktoś był w domu dziecka, teraz nie ma już nikogo z rodziny. Siostrę miał, która też zmarła. I jakie on ma motywacje, żeby zacząć nowe życie? Co go, czy jest bezdomny,
kto go
bezrobotny?
Kto go kocha?
Tak, no i nikt go nie kocha. I dlatego naprawdę, jak tak spotykam się z nimi co tydzień, jesteśmy blisko, bo w grupie możemy rozmawiać, prawda? Nie jestem nic więcej od nich, naprawdę. Chociaż tyle lat jestem w klasztorze. I czasem wstyd.
No. Siostra mówi to samo, co ja często mówię, jak spotykamy się tutaj dość często z osobami uzależnionymi i ja słucham tego, co oni mówią i mówię później tak, ta audycja jest dla mnie. Mm. Oni mówią, ale po audycji, ale słuchaj, czy ty masz też problem alkoholowy? Ja mówię, nie, ale po prostu jestem człowiekiem.
I te 12 kroków,
to każdy mógłby przejść, naprawdę w swoim życiu, każdy powinien przejść. Tak. I tak samo w spotkaniu z osobami chorymi. Zgłosiła się do nas pani, znaczy rodzina poprosiła o opiekę nad tą osobą. No i znalazłyśmy się u tej pani i pani prosi, że proszę siostry, no tak, ja to sobie radzę, tylko czasami się przewrócę i wtedy nie ma mnie kto podnieść. Tylko bym tyle chciała. Ja mówię, no to trudno, wie pani, co po nas tak, pielęgniarka przyjdzie, zrobi co trzeba i pójdzie. I co, jak się pani przewróci? A ona mówi, rzeczywiście siostro, więc ja myślę, że ja to sobie poradzę, mam sąsiadkę, a wy macie ciężej chorych, to opiekujcie się nimi. I to mnie tak ujęło naprawdę, taka ta postawa takiej pani, że proszę siostry, ja sobie radzę. No, chociaż naprawdę jest osobą chorą.
Dziękuję bardzo, drodzy państwo. W studiu gościmy dwie panie. Siostra Pelagia Cichawa, takie piękne nazwisko, jak się kojarzy z czymś, jakąś taką przestrzenią, nie wiem. Karmelitanka Dzieciątka Jezus, która jest dyrektorem Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu oraz pani Bernadetta Zawicka, która jest koordynatorem hospicjum domowego przy Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu. Rozmawiamy o pomocy Caritas osobom potrzebującym. Mogą państwo do nas telefonować, rozmawiać tutaj z paniami, z naszymi gośćmi. Dziękuję ojcu Grzegorzowi, że się tak sensownie włącza w naszą rozmowę. Oddamy już głos radiosłuchaczom.
Tak, możemy. Tak? Mamy nawet słuchacza już pierwszego,
tak,
ale podajmy 655 telefony.
655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy. Oczywiście Polska Północna, Południowa, ale to już państwo wiedzą. 536-600-100, 536-600-200 oraz 2 numery telefonu dla radia słuchaczy z zagranicy. 655-23-33, 655-23-66, 48-56, a dla USA, słuchaczy USA, Kanada 011-48-56. Już mamy podobno telefon, a więc odbieramy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja jestem słuchaczką właśnie z Warszawy.
Witamy Panią.
Mamy taki problem. Moja siostra ma męża, który właśnie ma udar. W tej chwili nie ma ani rehabilitacji, ani niczego. Lekarze odmówili, nie wiem dlaczego. Nie mogę tego właśnie wszystkiego dowiedzieć się. Leży w domu. Bardzo bym prosiła, ile by była jakaś możliwość pomocy mi tutaj w tej Warszawie, żeby, no ja nie wiem, może jakiś kontakt, żeby ktoś przyszedł, żeby ktoś tą moją siostrą, bo ja też tam się opiekuję, też tam chodzę, też pomagam. Tak, żebym prosiła właśnie o wózek inwalidzki. Nie możemy nigdzie dostać, jest jej ciężko, ma niską emeryturę, naprawdę.
Proszę Pani, no zaraz spróbujemy podać jakieś no parę słów, jakiejś takiej wskazówki, chociaż przecież nie wiemy, gdzie w Warszawie. Tak, ja rozumiem, ale nie wiemy, w którym miejscu w Warszawie można uzyskać pomoc. Ale myślę tak, pierwsza sprawa, to można, bo na pewno jest centrum, jest, i to kilka.
Czy Pani się kontaktowała z Caritas warszawską?
Nie.
Aha. No właśnie, więc proszę spróbować, bo oni też tam mają, w tej chwili to na pewno nie powiem, bo tych diecezji w Polsce jest dużo i nie znam, nie kojarzę teraz dokładnie, co jest w Warszawie, ale wiem, że Caritas na pewno jest i też opiekuje się chorymi. Hospicjum na pewno jest, bo spotkaliśmy. Tak. Także
no jest, hospicjum jest, ale ona nie chce oddać męża.
Wiem, nie do hospicjum, ale może być forma hospicjum domowego, wie pani?
Aha.
Bo to coś innego domowej, jest hospicjum stacjonarne, a przy takim stacjonarnym najczęściej istnieje też hospicjum domowe, że pielęgniarki wtedy przychodzą do domu chorego.
Tak.
I no też no opiekę długoterminową być może Warszawa też ma. Więc ale proszę, najlepiej to sobie, nie wiem, czy pani ma kogoś, kto by pani znalazł w internecie adres, telefon i przedzwonić do Caritas i zorientować się.
Proszę pani, to co siostra powiedziała, pierwsza sprawa to znaleźć kontakt do Caritas w Warszawie.
Tak.
I powiedzieć o sytuacji i spytać, jaką formę, w jaki sposób Caritas mógłby pomóc. Gdzie jest, być może, że bardzo blisko pani jest takie centrum, blisko siostry. Tylko trzeba informacji poszukać.
Proszę, miłej pani, ja tak od razu otwarłem internet. W wyszukiwarce warszawa.caritas.pl.
A może ksiądz troszeczkę wolniej?
Może ksiądz wolniej, tak.
To bardzo bym prosiła.
Tylko, że wszystkich informacji nie jestem w stanie podać, tylko mówię, że gdyby pani sobie weszła w internet, tak? I jakąś wyszukiwarkę i napisała, tak jak mówimy, Caritas w Warszawie.
W Warszawie wystarczy tyle.
To będzie, że przy krakowskim przedmieściu jest, prawda? Ale tutaj nawet napisano placówki, więc tak jak siostra wspomina tą placówkę w Toruniu, to tutaj te placówki też. I teraz czego byśmy potrzebowali, to znajdziemy, bo jest mapa placówek, lista placówek, działalność lecznicza, pomoc dla dzieci, rodziny, pomoc dla bezdomnych, magazyny, zaspokajanie podstawowych potrzeb i tam wszystko to Państwo odnajdziecie. A telefon taki do Caritas w Warszawie 22
828 1815. 1-5.
To jest taki ogólny na krakowskie przedmieście 62.
Bóg błogosławi, Matka Najświętsza. Mm-hmm. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Miejmy nadzieję, że też jeszcze ktoś odszuka pani na stronie jakiejś. Zobaczymy. W każdym razie już jakieś światło pani ma. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, z tej strony Anna Zaleśnice.
Witamy pani Anno.
Ja słucham audycji, jestem naprawdę bardzo ucieszona, że w Radio Maryja mówi się o Caritasie, dlatego że chciałabym podzielić się po prostu taką informacją. Bardzo mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jaką działalność podejmuje Caritas i jak bardzo pomaga ludziom potrzebującym. I wiele spotykam się z wieloma opiniami, że Caritas to właśnie bierze pieniądze dla siebie i nic nie daje innym i tak dalej. Myślę, że warto poruszać te kwestie, ponieważ ludzie naprawdę nie są świadomi, jak bardzo Caritas pomaga tym potrzebującym. I myślę też, że warto byłoby, żeby ci ludzie też wiedzieli, w jaki sposób można oddać część jakichś, nie wiem, podatku, przecież który nic nie kosztuje, prawda, na potrzeby Caritas lub po prostu jak
mówi pani o 1%.
Dokładnie tak, tak lub właśnie. Jakąś ofiarę, symboliczną chociaż, ale czasem to jest naprawdę bardzo dużo. A poza tym myślę, że nawet często jest tak, że osoby, które produkują jakąś żywność, często pozbywają się jej, wyrzucają ją, po prostu marnują. A myślę, że Caritas na pewno, i zresztą nie tylko Caritas, ale inne instytucje również przyjęłyby z chęcią jakąś taką właśnie nawet taką pomoc, która też nikogo nic nie kosztuje, a może pomóc innym.
Tak.
I myślę, że to jest takie bardzo ważne i serdeczne Bóg zapłać za tą audycję.
Pani Anno, czy pani jest jakoś związana z Caritasem?
To znaczy, moi rodzice bardzo pomagają właśnie takim różnym działalnościom społecznym. Mhm. Oni właśnie produkują pewnego rodzaju żywność i po prostu oddają ją. Mhm. Jeżeli tylko mogą, to oddają. I to jest dla mnie ogromna radość i myślę, że też...
I taki model pomocy, szacunek, prawda?
Tak, że też inni ludzie zauważają, że można rzeczywiście, nie trzeba tego wyrzucać, można to komuś oddać. I myślę, że też warto powiedzieć, że to nie muszą być pieniądze, ale często nawet nie wiem, jakieś takie inne artykuły, których możemy się pozbyć, a innym przyniosą jeszcze radość, prawda?
Bardzo dziękujemy pani Anno, pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o Centrum Pielęgnacji Caritas akurat w Toruniu, ale tak gościmy w studiu siostrę, która jest dyrektorem, siostrę Pelagię, która jest dyrektorem Centrum Pielęgnacji oraz panią Bernadetę, która jest koordynatorem hospicjum domowego, a więc osoby kompetentne, żeby odpowiadać na Państwa pytania. A więc bardzo proszę, można telefonować. Już mamy następne telefony. Halo, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja właściwie chciałam tutaj powiedzieć, że myślę, że nie tylko mnie w trakcie słuchania tej audycji nasunęła się myśl, święci są wśród nas. Kontynuatorzy. Właśnie, kontynuatorzy dzieł świętego Jana Bosko, świętego Ojca Pio.
Mówimy do słuchawki, mówimy, dziękuję.
Halo? Halo? Ojej, pani się... No ale wiadomo, że dobrze byłoby, żebyśmy umieli naśladować przede wszystkim jakieś wezwania ewangeliczne. To jest podstawowa rzecz, a druga sprawa też takie osoby, które mogą być dla nas jakimiś modelami postępowania. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Nikt się nie odzywa. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja takie prośbę mam, tak, bo jestem chorująca, z Budapeszczy dzwonię, Teresa mam na imię.
Tak.
I właśnie chciałam poprosić, wiem, że to nie jest na taki temat, ale trochę ma z tym związek. Po prostu taka jedna pani dzwoniła, to było 9 lutego przed dniem chorym, że podała swój telefon właśnie, że można do niej zadzwonić, że pomodliłaby się porozmawiać z nią. Czy możliwe w jakiś sposób to się telefon dowiedzieć, bo wtedy nie miałam, mogłam zapisać.
Czy pani telefonu, mówi, że to było w czasie audycji dla chorych?
Tak, w czasie dla chorych.
Tak, ja chyba sobie przypominam. Lutego. Chyba to była pani z Poznania, pani psycholog z Poznania. Tak mi się wydaje, ale ja nie mam tutaj telefonu przy sobie. Miejmy nadzieję, proszę pani, tak, że ta pani się odezwie, dlatego pani z Poznania, dlatego że pani od czasu do czasu, daje się, że pani Małgorzata od czasu do czasu telefonuje. Także, no tylko, chyba że znalazłabym gdzieś w moich notatkach, to przy jakiejś następnej audycji podałabym. Dobrze?
Dobrze,
ale w tym momencie nie mogę pani podać, po prostu
dobrze,
nie mam tego.
Dziękuję, bo mam problemy właśnie, jestem samotna i nie mam, nikt mnie nie kocha, nie mam, i mam dużo problemów z schizofrenią i 30 lat i udar mózgu kilka razy i depresja kilka razy, jeszcze różne choroby,
no tak,
także
rozumiem,
właśnie złamanie rąk i obydwu, także właśnie takie, muszę sama sobie radzić, właśnie takie jakie problemy, żeby właśnie...
Pani
tak...
Tereso, a czy nie ma pani jakiejś wspólnoty, grupy tam,
właśnie, gdzie... No chodzę do Kościoła Polskiego, ale niestety ja nikt mi nie pomaga, niestety tak się złożyło.
Znaczy nie ma tam jakiejś wspólnoty, czy pani jakoś nie bardzo...
Od Polaków właśnie nie ma pomocy.
No już nie będziemy wnikać, miejmy tylko nadzieję, że może pani... pani, która podała swój numer na antenie, kiedyś się jakoś ujawni, albo ja znajdę numer.
Właśnie, prosiłabym o modlitwę, że możliwa modlitwa w tej intencji, bo już 3 razy popełniłam samobójstwo, bo synia wydawałam rady, także właśnie to jeszcze i to najgorsze.
Chciała pani, czy usiłowała?
Mam ochotę do życia, nie mam ochoty do życia w ogóle.
Ale proszę mi, wie pani, to o 12.30 będziemy, myślę, że i z panią, i za panią tak. modlili, dobrze?
Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo.
Sił dziękuję. Życzymy.
Tak, oczywiście. Wszystkiego najlepszego. Będziemy otaczać panią modlitwą. Słuchamy Radio Maryja.
Kolejna w Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Drodzy Państwo, przesłuchuję się od...
Może Pan mówić głośniej troszkę?
Tak, tak. Mam na imię Mirosław, dzwonię z Dolnego Śląska. Konkretnie z Dzierżoniowa. Ja może od tyłu tego tematu, który ta Pani przed chwilą powiedziała, co brat się ksiądz zwrócił uwagę o tych samobójstwach. Drodzy Państwo, zajmuję się tym nie w obszarze nauki, ale programów naprawczych, zachowaniem i dokonaniem samobójczych, czyli bez sensu życia. I po pierwsze, może tak od przodu, ktokolwiek słyszy i rozpowszechnić to, są w całej Polsce, przy ośrodkach pomocy społecznej, działy usług opiekuńczych. Te działy usług opiekuńczych mają za zadanie przez pracownika socjalnego, i tu jest artykuł 119, punkt 3, proszę sobie to zanotować, który brzmi w ten sposób. Pracownik socjalny ma za zadanie zapobiegać dyskryminacji osób, rodzin i grup społecznych. To jest ten pierwszy artykuł, który proszę się powołać.
Ja myślę, że to nie tyle, że sam pracownik, tylko my musimy sobie też pomagać, żeby zapobiegać takim sytuacjom. A tutaj konkretnie nasza słuchaczka też telefonowała. Z Budapesztu, więc ma trochę inny
więc
kłopot.
To trudno, żeby odwoływała się do ustawodawstwa polskiego, prawda? Ale to jest dobra informacja, proszę ojca. I panie Mirosławie, dziękujemy, żeby radiosłuchacze wiedzieli, że po pomoc, po jakąś informację pomoc, mogą zwrócić się do centrów pomocy rodzinie. My o tym wiele razy mówimy. Proszę zadzwonić, pójść do centrum pomocy rodzinie. Każde centrum pomocy rodzinie ma określone działy. I również jest pomoc, bezpłatna pomoc psychologiczna, więc...
A jak to wygląda w takich placówkach, siostro?
Także mamy psychologa. Właśnie pani psycholog jest częścią zespołu hospicyjnego, jest jego pracownikiem, pracuje też z dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy psychologicznej, może do nas przyjść i zostanie przyjęty.
Także...
Też dobrze by było, gdybyśmy nawet w ramach tego programu, który teraz mamy, próbowali mówić o tym, co ewentualnie związane z Caritasem, z tą konkretną pomocą, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiemu zaradzić, nawet na wszystkie pytania czy biedy.
Tak, tylko nieraz wystarczy jedno, dwa zdania, proszę ojca.
Tak,
nie każdy zwróci się do Caritasa, ktoś pójdzie do Centrum Pomocy Rodzinie i to też jest ważne. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Koszalina.
Witam.
Ja jakiś czas byłam wolontariuszem w Caritasie, w różnych placówkach, ale chciałam powiedzieć o czymś, bo tutaj było takie pytanie, jak się przygotować do takiej posługi, na przykład jeżeli chodzi o opiekę nad chorymi. Otóż może chcę taką przekazać wiadomość, z której ja teraz też korzystam. W tej chwili jest taka możliwość, można się dowiadywać, jeżeli chodzi o zawód opiekun medyczny. Często można skorzystać z bezpłatnej rocznej nauki z refundacją kosztów dojazdu, podręczników. Są to takie projekty, które wykorzystają, zasilane są przez fundusze unijne. Czasem też są to po prostu płatne. To różnie to się układa, ale wtedy jest to bardzo mała odpłatność.
Czy to organizują urzędy do spraw zatrudnienia, czy?
Niekoniecznie. Mm-hmm. Można się po prostu wpisać do takiego projektu, na przykład z kapitału ludzkiego. I chciałabym powiedzieć, że ja się troszeczkę obawiałam, czy to nie będzie jakiejś indoktrynacji, czy... Otóż nie. państwu, którzy prowadzili. Ja najpierw weszłam na inne kursy, potem, ponieważ uczestniczyłam w kursach, to mogłam być zaproszona właśnie na takie bezpłatne, policjalne studium medyczne, to jest policjalne, o kierunku opiekun medyczny, ale ponieważ byłam troszeczkę zajęta właśnie i domem, i rodzicami, to w następnym roku już skorzystałam z odpłatnego szkolenia, ale to nie jest aż taki duży koszt. Jestem osobą bardzo z małym uposażeniem i jakoś mogę sobie poradzić. No i poza
tym daje to możliwość zdobycia jeszcze umiejętności określonych, które można wykorzystać.
Tak, ale konkretnie praktycznych, bo też są praktyki w placówkach medycznych. No i muszę powiedzieć, że ja sama jestem po wielu przejściach, a po prostu zaciągnęłam się do nauki i jestem już osobą też nie taką bardzo młodą i muszę powiedzieć, że jest taka możliwość i chciałam poinformować.
No na pewno. Dziękujemy pani bardzo serdecznie, pani Małgorzato.
Ja też chciałam podziękować, bo jestem stałą słuchaczką, bardzo dużo korzystam z audycji radiowych, nie zawsze często dzwonię od czasu do czasu i też serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza, który prowadzi to po prostu w duchu Caritas i bardzo cieszę się, że mogę słuchać.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże pani i życzymy wszystkiego dobrego na wszystko, czym pani żyje. Drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o Centrum Pielęgnacji Caritas. Odbieramy telefony. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię do państwa, do tej audycji ze względu na to, że chciałbym tylko się podzielić. Jestem osobą, moje imię Waldemar, dzwonię z Jarosławia, jestem osobą po 12 operacjach, po 8 na klinice Jana Pawła II, a po pierwszej operacji na klinice przeżywając śmierć kliniczną. Oczywiście stan zdrowia jest w człowieku coraz gorszy. I ubolewam, że ludzie są na tyle podli, że w wielu wypadkach właśnie mówią o wielu sprawach, szczególnie działalności kościelnej, że Kościół tylko wykorzystuje. Wiadoma rzecz, czyjego to jest, z czyich pobudek, bo te osoby, które mówią, to zawsze tak jak dzisiaj.
Panie Waldemarze, halo? Tak. Ale bo to może za daleko idące już jakieś takie dywagacje. Do tematu, dobrze?
Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że wielka działalność i opieka wychodzi z tytułu działania Caritasu, a tym samym kapłanów i sióstr i wolontariuszy z tym związanych.
Czy pan sam doznał jakiejś opieki?
Oczywiście, doznaję i w wielu wypadkach czasem ratuję się, bo jestem osobą samotnie zamieszkującą.
No proszę.
I oczywiście przychodzi do mnie tylko opiekunka w krótkim wymiarze, a potem już pozostaje dzień i noc sam. I dlatego też wiem, jak to wygląda, bo jak normalnie, chociażby związane z dzisiejszym Ewangelią, z tym kuszeniem, to jak powiedzieć, ludzie niektórzy złośliwie mówią, pracuj, módl się i pracuj, Bóg ci będzie błogosławił, to przeciwnik powie, pracuj, pracuj, garb ci samo rośnie. I takich innych z wszystkich przysłów, które są wypowiadane, prosiłbym, żeby szczególnie katolicy umieli w kulturalny sposób odpowiedzieć takim osobom. To jest ciężka praca oddana.
Dobrze, to mamy zadanie na Wielki Post, panie Waldemarze. Bardzo dziękujemy za pana głos. Jeżeli pan jeszcze jest na antenie? Halo?
Tak, słucham.
Bo pan mówi, że przychodzi opiekunka, ale czy też ze strony, bo pan tutaj tak rzecznikiem jest Caritasu, Kościoła i tak sobie myślałam, że pan doznał jakiejś pomocy również ze strony.
Niekiedy doznaję pomocy ze względu na to, że szczególnie jednego z kapłanów, który się mną interesuje, prowadzący hospicjum oddany, wiem jak to wygląda, nie chciałbym właśnie mówić wiele, bo można by było wiele powiedzieć. Ja nie chciałbym zajmować
czasu. Ale to ważne, że pan również
chciałbym prosić katolików, żeby umieli odpowiedzieć tymże osobom, które tak czasem złorzeczą i źle mówią.
Tak. Dziękujemy panu bardzo. Ja myślę, że że post szczególnie nas wzywa też do tego, żebyśmy umieli zapanować nad swoim językiem po prostu, prawda? To jest, może właśnie na tym ma polegać post, jeżeli tu szczególnie mówię do osób wegetarian, tak jak właśnie, którzy nie jedzą mięsa i zastanawiają się, jak Panie też Boże, pościć. Szczęść Boże, Panie Waldemarze, wszystkiego najlepszego. To chyba taki ważny akcent. Siostro, proszę.
Ja myślę, że działalność Kościoła sama się broni. Po prostu pracujemy. Pracujemy. Pewno, że potrzebujemy do tego środków, no bo to jest naprawdę rozległa praca na wielu dziedzinach, prawda? Ale po prostu pracujemy.
Po
i efektach, co robimy,
tak,
to widać.
Oczywiście,
więc...
tak.
I nie każdy pracuje. Po prostu nie każdy zrobi coś dobrego. Będzie naprawdę lepiej.
Tak, ale no. Ważne, że pan Waldemar powiedział, bo rzeczywiście czasami wypowiadamy tak, no nie zastanawiając się, jakieś słowa, no właśnie jakieś takie slogany, jak pan tutaj rzucił jeden czy drugi. Po co? Po co? Po co budować jakiś nieprawdziwy obraz rzeczywistości? Mam jeszcze 5 minut na rozmowę. Drodzy Państwo, jeszcze jeden telefon możemy przyjąć. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Lublina.
Witamy Pani Anno.
Chciałam zapytać, słucham tej audycji.
Tak.
Czy w takim przypadku, jak pacjent jeszcze jakoś funkcjonuje, a rodzina absolutnie mu nie zapewnia opieki, a on ma sytuację z zagrożeniem życia, czy może też skorzystać, bo ponieważ nie ma zaufania do firm, które oferują takie sprawy jak
usługi
opieka, jak pomoc,
tak.
Więc czy może się zwrócić do Caritasu o taką sprawę?
Znaczy może się zwrócić o taką pomoc? Nasi znaczy każdy, kto się zwraca do nas o pomoc, to my rozeznajemy, jak możemy pomóc, w jakiej formie, prawda? Więc zawsze idzie tam pielęgniarka i rozeznaje na miejscu. Jeśli na przykład ta osoba nie jest jeszcze tak obłożnie chora, prawda, tylko w miarę sobie radzi, to też może otrzymać od nas pomoc. To właśnie mówię, na przykład jako osoba wtedy niepełnosprawna może skorzystać z naszej pomocy. To po prostu trzeba rozeznać konkretnie.
Oczywiście.
W szczegółach, tak. Jak to wygląda i jak możemy pomóc.
Przepraszam, chciałam tylko jeszcze zapytać o to, że to nie chodzi o sprawy materialne, finansowe,
tak.
Tylko o samą pomoc człowieka w przypadku, kiedy ta osoba potrzebuje, powiedzmy, dostać się do przychodni, nie może pokonać, jest jej trudno, albo jest w takiej sytuacji, że po prostu nie może wezwać lekarza, ponieważ nawet nie ma telefonu obecnie, nie ma kontaktu takiego dom, a jeszcze na zewnątrz. No i właśnie jest taka sytuacja wyjątkowa, bo uzależniona jest od swoich współmieszkańców, swoich najbliższych, którzy po prostu olewają. Mhm.
Proszę Pani, ja myślę, że siostra już właściwie Pani odpowiedziała na to pytanie, bo
tak?
Siostra wyraźnie powiedziała, że człowiek, który zwraca się o pomoc, przychodzi do Caritas, czy telefonuje i prosi o pomoc, to Caritas rozeznaje, jakie są potrzeby i
tak?
Jak może pomóc. Także przede wszystkim trzeba zwrócić się do Caritas.
Tak, po prostu konkretnie, czego oczekuje dana osoba, prawda?
Tak, tak.
No,
no to jeszcze chodzi mi o to, do Caritasu danej parafii.
Różnie to bywa. Może być to Caritas parafialna, bo różnie w parafiach jest Caritas. Jest nieraz taki zespół pań bardzo aktywnych, które naprawdę działają. Czasem jest to tylko formalne istnieje komórki Caritas, prawda? Ale te Caritas na przykład diecezjalne, które jest stacja opieki,
jeżeli
to mają naprawdę rozbudowaną działalność.
To myślę, że w Lublinie jest stacja.
Jest diecezjalna, jest. I to ładnie pracują, naprawdę.
Diecezjalnej,
tak.
Tak, dziękuję bardzo.
Wszystkiego najlepszego Pani i życzymy, żeby jakoś tę sprawę rozwiązać, o której, żeby ona pomyślnie miała skutek. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Przypomnę, że dzisiaj w Radiu Maryja, w audycji dla chorych, mówiliśmy o opiece świadczonej przez Caritas. Konkretnie mówiliśmy o Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu. Gośćmi naszymi są jeszcze siostra Pelagia Cichawa, karmelitanka Dzieciątka Jezus, która jest dyrektorem Centrum Pielęgnacji Caritas w Toruniu. W Toruniu są dwa takie centra i przypomnijmy, że w każdej diecezji również są takie centra. Oprócz tego, to co siostra powiedziała, są również Caritas parafialne. A więc, drodzy Państwo, jeżeli są potrzeby w domu, to proszę szukać najpierw w bliskości swojego zamieszkania pomocy.
A z drugiej strony też można pomyśleć, jak samemu się zaangażować w taki Caritas w parafii. Tak. To jest w zasięgu ręki. Oczywiście. I naszych możliwości.
Mamy, tak, co jakiś czas o tym mówimy, apelujemy, że najpierw ta pomoc sąsiedzka, jaka też ważna. Ktoś chory przewraca się w domu, prawda?
Tak.
Gdyby była pomoc sąsiedzka, stuka nawet do sąsiada, prawda? I sąsiad przychodzi, podnosi. Oraz również w audycji gościliśmy panią Bernadetę Zawicką, która jest koordynatorem hospicjum domowego przy Centrum Pielęgnacji Caritas. Bardzo dziękuję panią serdecznie. Dziękuję ojcu Grzegorzowi za realizację programu i za włączanie się w audycję naszą. Ojciec tak rozkłada ręce, jakby powiedział, no nie miałem wyjścia, musiałem się
odzywać.
No tak
pani w takiej sytuacji stawia i ja muszę po prostu podjąć.
Szczęść Boże, ojcze, na cały tydzień dla ojca, sprawy. Również dla wszystkich radiosłuchaczy i pomyślmy o tym, jak można jakoś tak być człowiekiem ludzkim dla drugiego człowieka. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień, żegna się Barbara.